The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Godzina 12 minut 30. Witam Państwa serdecznie w niedzielne, chłodne popołudnie. Dziś mamy pierwszy dzień grudnia, 336 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje dokładnie 30 dni. A słońce wzeszło 7.03, zajdzie o 16.36. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 33 minuty. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa jak zwykle Barbara Ilnicka. Dziś imieniny obchodzą Edmund i Eligiusz. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Spełnienia Państwa marzeń, dobrego zdrowia i powodzenia we wszystkich dziedzinach życia. A pogoda, no cóż, zimno. 37 stopni w chwili obecnej, jednak odczuwalna jest zaledwie 28 stopni. Maksymalna w dniu dzisiejszym 41 stopni, natomiast później wieczorem spadek do 25 stopni. Jutro 41 również, potem 43, ale pod koniec tygodnia spadek temperatury do 38 stopni. Tu mówimy absolutnie o maksymalnych. No cóż, początek grudnia. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Nieważne jak długo żyjesz, ale jak mądrze. Nigdy nie jest za późno na naukę i rozwijanie się. Mądrość jest bezcenna, niezależnie od wieku. A powiedział to Janusz Korczak. Bum, 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 bum.
Gdzie się podziały tamte prywatki? Nie zapomniamy. Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? Bum, 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 bum. Rodzina w kinie, na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj polanka, stąd si widelsi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat?
powód, dla którego postanowiłam otworzyć dzisiejszą część muzyczną tym utworem, to śmierć kompozytora minionej nocy w wieku 78 lat zmarł Ryszard Poznakowski, muzyk, kompozytor, członek zespołu Trubadurów i Czerwono-Czar. Informacja o jego śmierci podała w mediach społecznościowych Budka Suflera. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. A teraz nasze kalendarium. Rok 1145. Papież Eugeniusz III wezwał do rozpoczęcia drugiej wyprawy krzyżowej. 1338. W kościele świętego Jana w Warszawie sędziowie papiescy ogłosili pozew w sprawie zatargu między królem Polski Kazimierzem Wielkim a zakonem krzyżackim o ziemię chełmińską i dobrzyńską. W dokumencie został umieszczony pierwszy oficjalny opis Warszawy. 1913. W Pittsburgu rozpoczęła pracę pierwsza w historii stacja benzynowa. W tym samym roku Ford Motor Company wprowadził pierwszą ruchomą linię montażową. 1917. Uznanie Komitetu Narodowego Polski przez rząd Stanów Zjednoczonych. 1918. Stronnictwo Ludowe Lewica połączyło się z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast. Na prezesa wybrano Wincentego Witosa. W tym samym roku wprowadzenie biało-czerwonej szachownicy jako znaki polskiego lotnictwa wojskowego. 1925. W Locarno został podpisany układ gwarantujący Francji i Belgii granice z Niemcami. 1927. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono do sprzedaży nowy model Forda A. Samochód kosztował $395. 1934. Zginął w zamachu pierwszy sekretarz Komitetu Leningradzkiego i członek biura politycznego KC, Siergiej Kirow. Wielu historyków uważa, że zabójstwo Kirowa było zlecone przez Stalina i zorganizowane przez NKWD. 1939. Okupacyjne władze niemieckie w Warszawie wydały rozporządzenie nakazujące wszystkim Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida. 1942. W Chicago Enrico Fermi przeprowadził udaną próbę rozszczepienia atomu. Fermi był jednym z twórców podstaw energetyki jądrowej. Kierował pracami nad amerykańską bombą atomową. Uruchomił pierwszy reaktor atomowy. 1942. Premier RP na wychodźstwie generał Władysław Sikorski przybył z wizytą do Stanów Zjednoczonych. 1943. W Teheranie zakończyła się konferencja z udziałem szefów państw i rządu Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uzgodniono wtedy granice Polski oraz dokonano podziału przyszłej Europy na strefy wpływów. 1959. 12 państw podpisało w Waszyngtonie układ, na mocy którego Antarktyka stała się obszarem międzynarodowych badań naukowych i pierwszą w świecie strefą zdenuklearyzowaną. 1985. Mieszkańcy Liechtensteinu opowiedzieli się w referendum przeciwko równouprawnieniu kobiet. 1997. Wszedł w życie układ o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Rosją. 2001. Odbył się ostatni lot samolotu amerykańskich linii Trans World Airlines. 2014. Donald Tusk objął funkcję przewodniczącego Rady Europy.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, Twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Był jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskiego rock'n'rolla, czyli Big Beatu. Nie żyje Ryszard Poznakowski. Dla trubadurów napisał takie przeboje jak Kasia czy Znamy się tylko z widzenia. Jak mówi Marian Lichtman, zespół bardzo wiele mu zaś wdzięcza.
Odszedł nasz największy przyjaciel, nasz trubadur. Zostawił nam tyle pięknych piosenek. Znamy się tylko z widzenia, krajobrazy. Trubadurzy niemu bardzo wiele zawdzięczają, także jest to bardzo smutny dzień w moim życiu. Będzie mi bardzo, bardzo brak Ryśka.
Ryszard Poznakowski napisał także przebój dla Wojciecha Gąsowskiego, gdzie się podziały tamte prywatki. Szlagier, jak opowiadał w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia, powstał w czasie gry w brydża.
Prywatki powstały między Szlenikiem w Kiery, a Szlemem w Piki. Ja mam małpią pamięć, jak każdy muzyk. Zresztą w związku z tym pamiętam wszystko. Jak Gaszyński, Marek dał mi ten tekst, jakoś się szybko nauczyłem na pamięć i grając z przyjaciółmi w brydża, nagle wpadłem na pomysł, jak te prywatki mają wyglądać w takiej strukturze muzycznych przyzwyczajeń lat 60. I tak to powstało.
Ryszard Poznakowski miał 78 lat, od lat ciężko chorował. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego stopnia dla niemal całej Polski. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do jutrzejszego poranka. W nocy widoczność może spaść miejscami poniżej 200 metrów. Po blisko rocznej przerwie do estońskiej bazy lotniczej w Amarii wróciły siły powietrzne NATO. Biorą udział w misji patrolowania nieba krajów bałtyckich. Więcej Kamil Zalewski.
W Amarii przez ostatnie 9 miesięcy remontowana była nawierzchnia pasa startowego. Zainstalowano też nowe oznaczenia oraz oświetlenie. Ważne dla nas jest to, aby zmieniające się co jakiś czas siły powietrzne sojuszników mogły mieć zapewnione jak najlepsze warunki, mówił szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Dziś dyżury rozpoczęli Holendrzy ze swoimi myśliwcami F-35. W sumie służbę przez kolejne 4 miesiące będzie pełnić tam 120 żołnierzy oraz personelu wspomagającego. Naszym zadaniem jest ochrona przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi. Jeśli coś zostanie wykryte, to startujemy, aby sprawdzić, co się dzieje, mówił w estońskiej telewizji publicznej Pascal Smal, dowódca z Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych. Natowskie myśliwce w krajach bałtyckich stacjonują też w litewskich Szawlach. Dyżury pełnią tam obecnie Włosi, wspierani przez siły francuskie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
Gruzja pogrąża się w coraz poważniejszym kryzysie politycznym i społecznym, tak uważa Kacper Ochman z portalu Kierunek Kaukaz. W Tbilisi od czwartku trwają protesty po zamrożeniu przez rząd negocjacji z Unią Europejską. Są brutalnie tłumione przez policję. W reakcji na te wydarzenia Stany Zjednoczone zawiesiły strategiczne partnerstwo z Gruzją. Ruch partii rządzącej spotkał się ze sprzeciwem społeczeństwa, bo zdecydowana większość Gruzinów popiera zbliżenie z Zachodem, mówi Kacper Ochman.
Decyzja o tym, żeby zamrozić proces integracyjny z Unią Europejską na 4 lata, czyli na tak naprawdę czas kadencji kolejnych rządów gruzińskiego marzenia, jest już czymś, co nie powinno też w elektoracie gruzińskiego marzenia budzić zbytniego optymizmu czy zadowolenia, ponieważ 70-80% Gruzinów jest za integracją z Unią Europejską i z NATO.
Gruzja wystąpiła o członkostwo w Unii w marcu 2022 roku. W grudniu zeszłego roku uzyskała status kraju kandydującego. Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych, która wczoraj w Niemczech uszkodziła 50 samochodów, trafił do kliniki psychiatrycznej. W wypadkach rannych zostało 26 osób. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Górczewski.
Policja potwierdziła, że ciężarówkę z polskimi numerami rejestracyjnymi prowadził 30-letni kierowca. Jego narodowość nie została dotychczas ujawniona. Według świadków mężczyzna był pijany. Funkcjonariusze pobrali próbki, żeby przeprowadzić testy na obecność w jego organizmie alkoholu i narkotyków. Wyniki mają być znane jutro. Kierowca jest obecnie na obserwacji psychiatrycznej. Ma zostać aresztowany, gdy zakończy się jego badanie. Jedna z poszkodowanych przez niego osób znajduje się w stanie zagrożenia życia. 7 kolejnych ma ciężkie obrażenia, 18 ucierpiało w mniejszym stopniu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
Zagadkowa śmierć dwóch młodych mężczyzn pod Kaliszem. Obaj bawili się na wspólnej imprezie andrzejkowej. Zmarli po powrocie do domów. Jak relacjonuje Danuta Sienkiewicz, sprawę wyjaśniają policja i prokuratura.
Jest na razie wiele niewiadomych. Policja też jest oszczędna w informacjach, ale wiadomo, że zgony nastąpiły w odstępie zaledwie kilku godzin. Obaj mężczyźni bawili się na tej samej imprezie andrzejkowej pod Kaliszem. 29-latek wrócił do domu wczoraj około godziny 20. Drugi, 32-letni mężczyzna nieco później. Policja otrzymała informację o śmierci pierwszego z nich jeszcze w sobotę wieczorem. Dziś poinformowano o zgonie drugiego. Na razie nie wiadomo, co spowodowało nagłą śmierć mężczyzn. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura. Ciała mężczyzn zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Być może jej wyniki wskażą przyczynę śmierci mężczyzn. W tej sprawie ważne będą także zeznania świadków, którzy bawili się na tej samej imprezie. Sprawdzane są wszystkie szczegóły, by wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań.
Teraz politycy o urlopach kandydatów na prezydenta. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zapowiedzieli, że wezmą urlop na czas kampanii wyborczej. Szymon Hołownia mówi, że będąc marszałkiem Sejmu nie może wziąć wolnego. A poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że urlopy dla kandydatów powinny być obowiązkowe.
Powinno to być i uważam, że to jest dosyć małostkowe, że skupiamy się na takich sprawach organizacyjnych. To pokazuje, jak wiele jeszcze w sferze kultury politycznej w Polsce trzeba zmienić. Te urlopy powinny być obligatoryjne dla czystości sprawy i szybko wyjaśnijmy to, zamknijmy ten temat i przejdźmy w końcu do ważnych kwestii, które będą odpowiedzią na to, jak ma Polska wyglądać, kiedy w Pałacu Prezydenckim zasiądzie ta czy inna osoba.
Wiceminister sportu Ireneusz Rejs z Trzeciej Drogi przypomniał, że premier nieoficjalnie zasugerował potencjalnym kandydatom lewicy zawieszenie działalności w rządzie na czas kampanii.
Te granice gdzieś zostały postawione pewnie w kuluarach. Zobaczymy, czy to będzie konsekwentne dla wszystkich, bo rzeczywiście no nie można wykorzystywać swojej funkcji. Nie można być do południa urzędnikiem, a po południu kandydatem. No i oczywiście są fazy pewnej kampanii. W tej chwili to jest jeszcze ta faza przed oficjalnym startem. Natomiast jeżeli zapadnie już ten dzień, to reguły powinny być równe dla wszystkich.
Wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbędą się 11 lub 18 maja. Termin poznamy 8 stycznia, wtedy rozpocznie się oficjalna kampania wyborcza. Około 22 tysięcy osób żyje w Polsce z wirusem HIV. Szacuje się, że kolejnych kilka tysięcy może nie wiedzieć, że choruje. W Światowym Dniu Walki z AIDS lekarze przyznają, że każdego roku przybywa około 7% osób zakażonych, najwięcej młodych mężczyzn. Antonio Costa rozpoczyna pracę na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Portugalczyk pałeczkę przejął od Belga Charlesa Michela. Do szefa Rady należy przewodniczenie unijnym szczytom i zbliżanie stanowisk wśród przywódców unijnych krajów. A wyzwań na horyzoncie, jak relacjonuje Beata Płomecka, jest wiele.
Przejmując obowiązki, Antonio Costa złożył deklarację. Będę dążył do jedności, pielęgnując naszą naturalną różnorodność. Jedność będzie niezbędna w sprawie dalszego wspierania Ukrainy. Unia, jak mówił nowy szef Rady Europejskiej, wspiera wysiłki pokojowe, ale z zastrzeżeniem. Pokój nie może oznaczać kapitulacji i nie może nagradzać agresora. Portugalczyk będzie też musiał wypracować wspólne stanowisko w sprawie budżetu Unii po 2027 roku. No i kluczowa sprawa. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Donalda Trumpa. Pierwszy sprawdzian dla Costy za kilkanaście dni. Wtedy odbędzie się w Brukseli unijny szczyt, któremu po raz pierwszy będzie przewodniczył. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Część informacji przedstawił Krzysztof Zyblewski. A teraz propozycja spędzenia dzisiejszego popołudnia. Otóż Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na godzinę 3 po południu do Domu Polskiego, adres 9150 Academy Road w Filadelfii. Poezja śpiewana, wiara, miłość i piękno. To w zasadzie tytuł dzisiejszego wykładu. Może niedokładnie wykładu, ale spotkania z muzyką Mariusza Kiełbowicza. Mariusz Kiełbowicz jest autorem ponad 100 piosenek i wierszy. Pasję do poezji śpiewanej odkrył w sobie przez pieśni pielgrzymkowe oraz inspirację twórczością Stachury, Kaczmarskiego i Młynarskiego. Własną twórczość poświęca wartościom największym w jego życiu – Bogu, rodzinie i wspólnocie. Wychował się we wspaniałym domu i stara się budować piękniejszy świat, który pokochał od dziecka. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Od ponad 30 lat realizuje swoje życiowe cele w Filadelfii w towarzystwie rodziny, oddanych przyjaciół. Jest miłośnikiem zdrowego trybu życia, natury i muzyki. A każdemu wykładowi Polskiego Uniwersytetu Ludowego towarzyszą pączki i kawa, a dziś dodatkowo jeszcze grudniowe spotkanie, specjalny poczęstunek. To tradycja rozpoczęta w zeszłym roku. Raz jeszcze zaprasza Państwa Polski Uniwersytet Ludowy. Teraz dalsza część informacji. Czy nowa waluta zagrozi dolarowi? Prezydent-elekt Donald Trump zagroził w sobotę krajom BRICS, że nałoży na nie ich produkty 100% cła, jeśli zagrożą pozycji dolara jako najważniejszej walucie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Wymagamy od tych krajów zapewnienia, że nie utworzą nowej waluty w ramach organizacji BRICS, ani nie sięgną po inną walutę, aby zastąpić amerykański dolar, napisał w swoich mediach społecznościowych następny prezydent Stanów. Zaznaczył, że jeżeli członkowie BRICS nie posłuchają tego ostrzeżenia, cytuję, ich produkty zostaną objęte 100% cłami i będą musieli pożegnać się z możliwością handlowania w ramach wspaniałej gospodarki Stanów Zjednoczonych. W sierpniu prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zaproponował podczas szczytu BRICS w Johannesburgu utworzenie waluty w ramach tej organizacji, która pozwoli im na większą niezależność od dolara. Jednak pomysł nie został zaakceptowany przez pozostałe państwa BRICS. Według Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tezy alarmujące o upadku dolara pojawiające się w debacie publicznej są bezpodstawne i mogą być częścią rosyjskiej bądź chińskiej dezinformacji. BRICS to porozumienie polityczne, gospodarcze Brazylii, Chin, Indii, Rosji i Afryki Południowej. W tym roku do BRICS dołączyły do niej Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Status krajów partnerskich BRICS mają Białoruś, Boliwia, Indonezja, Malezja, Nigeria, Tajlandia i Wietnam. O status ubiega się także m.in. Turcja. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2023 roku udział dolara w globalnych rezerwach walutowych spadł z 65% w roku 2000 do 59% w roku 2023. Mimo tego żadna inna waluta, w tym euro czy yuan, nie zdoła zbliżyć się do pozycji dolara jako głównej waluty rezerwowej. Opanowanie syryjskiego Alepo przez islamistycznych rebeliantów to zawstydzająca porażka Rosji, która jest sprzymierzona z reżimem prezydenta Syrii Bashara al-Assada, ocenił izraelski polityk Daniel Rakow. Dodał, że Ukraina podobno w ostatnich miesiącach wspierała syryjskich rebeliantów. Rosjanie byli zaskoczeni szybkim postępem rebeliantów, którzy w sobotę opanowali większość Alepo, drugiego pod względem wielkości miasta, napisał w serwisie X Rakow, który jest ekspertem do spraw polityki rosyjskiej pracującym w Jerozolimskim Instytucie Studiów Strategicznych. Media państwowe w Rosji w dużej mierze ignorują walki w Syrii, a władze wykonują standardowe ruchy, w tym rozpowszechniają informacje, które minimalizują skalę walk i wyolbrzymiają zdolności Asada do radzenia sobie z rebelią, dodał analityk. Utrata Aleppo przez Asada szkodzi wizerunkowi Rosji jako mocarstwu, które stara się pokazywać swoją siłę poza obszarem postsowieckim i zagraża strategicznym zasobom Putina, rosyjskim bazom wojskowym w Syrii, ocenił ekspert. Zaznaczył, że tempo ofensywy rebeliantów zmusi Rosję do szybkiej reakcji. Według analityka, utrata kontroli nad północną częścią kraju przez syryjski reżim, który jest sprzysiężony z Iranem i Rosją, utrudnia też odbudowę Hezbollahu, który wspiera Asad. Szyicka organizacja przez rok prowadziła walki z Izraelem. W ostatnich 2 miesiącach miały one charakter otwartej wojny. Od środy obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Bojownicy z syryjskiej organizacji Tayat Tahrir al-Sham i ich zwolennicy rozpoczęli ofensywę przeciwko wojskom rządowym. Według doniesień prasowych w sobotę rebelianci opanowali Aleppo i kontynuują natarcie, a między siłami rządowymi i islamistycznymi bojówkami trwają ciężkie walki. Siły powietrzne Rosji i Syrii bombardowały w sobotę Aleppo. W walkach zginęło ponad 300 osób. To najpoważniejsze starcia w Syrii od 2020 roku, gdy Rosja i wspierająca rebeliantów Turcja zawarły porozumienie, które zakończyło większość walk. Wojna domowa w Syrii wybuchła w 2011 roku i na długo pogrążyła kraj w chaosie. W ostatnich latach reżim w Damaszku zdołał odzyskać kontrolę nad większością terytorium kraju, w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji i Iranu. W konflikcie zginęło co najmniej 500 000 osób. Liczący przed wojną ponad 2 miliony mieszkańców Aleppo było miejscem jednych z najkrwawszych toczących się przez lata walk. Asad w 2016 roku ostatecznie stracił kontrolę nad miastem.
Znamy się! Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Przez ulicę szeroką jak rzeka uśmiechamy się czasem do siebie, do siebie. Znamy się!
Był to kolejny utwór skomponowany przez Ryszarda Poznakowskiego. 1 grudnia 1991 roku. Ukraina odzyskuje niepodległość.
Formalny koniec imperium. Jest 1 grudnia 1991 roku, niedziela.
Na Ukrainie odbywają się równocześnie wybory prezydenckie oraz referendum w sprawie niepodległości. Radio Moskwa informuje.
Ukraina stała samostatnym państwem.
Ukraina stała się samodzielnym państwem. Swoje głosy dla poparcia niepodległości Ukrainy oddało około 90% osób, które wzięły udział w głosowaniu. Poinformował o tym na spotkaniu z oficjalnymi zagranicznymi obserwatorami przybyłymi na referendum Leonid Krawczuk, który został wybrany na prezydenta Ukrainy. Według wstępnych danych głosowało na niego około 60% wyborców.
Pierwszym krajem, który uznaje niepodległość Ukrainy, jest Polska. 2 grudnia 1991 roku Bogusław Klaczyński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówi Polskiemu Radiu.
Rząd Rzeczpospolitej uznał Ukrainę jako państwo i postanowił nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne. Można wyrazić tylko głębokie zadowolenie z faktu, że Ukraina odzyskała niepodległość. Przy okazji tego ważnego wydarzenia chcielibyśmy podkreślić, mówię tutaj w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że Polska stoi na gruncie istniejących z Ukrainą granic, uważa je za niezmienne i rozumie, że takie samo jest stanowisko Ukrainy.
Tydzień później dochodzi do historycznego spotkania liderów Rosji, Ukrainy i Białorusi w Puszczy Białowieskiej. Donosi głos Ameryki.
The leaders of the three most powerful Soviet republics appear to have written the obituary.
Przywódcy trzech największych radzieckich republik zadeklarowali utworzenie wspólnoty niepodległych państw, ogłaszając tym samym nekrolog ponad 70-letniego Związku Radzieckiego. Nowa wspólnota, która będzie mieć stolicę w Mińsku zamiast w Moskwie, obejmować będzie Rosję, Ukrainę i Białoruś. Została utworzona w niedzielę podczas spotkania prezydentów trzech republik na zachodniej Białorusi. Przywódcy ci podpisali dokument, który mówi, że Związek Radziecki jako podmiot prawa międzynarodowego już nie istnieje.
Ale prawdziwy koniec Związku Radzieckiego następuje nieco później. 25 grudnia 1991 roku z funkcji prezydenta ZSRR rezygnuje Michaił Gorbaczow. Moskiewski korespondent Polskiego Radia informuje.
Niezawisła gazeta w specjalnym wydaniu pisze, że największy reformator XX wieku został zmuszony do odejścia z utworzonego przez siebie stanowiska prezydenta Związku Radzieckiego. Wielkie totalitarne mocarstwo, utworzone w 1917 roku przez komunistę Lenina na ruinach carskiego imperium, runęło pod ciężarem chaotycznych reform rozpoczętych przez komunistę Gorbaczowa.
A dwa dni później po raz ostatni zbiera się Rada Najwyższa.
Próba zbudowania socjalizmu nie udała się, powiedział dziś przewodniczący Rady Republik Izby Wyższej Parlamentu Anuarbek Alimżanow. Okazało się, że przeskoczenie w rozwoju historycznym całych epok jest niemożliwe. Ponownie wróciliśmy do kapitalizmu. Te słowa stanowią swego rodzaju symboliczną klamrę 74-letniego eksperymentu, jakim stał się zainicjowany w 1917 roku pomysł stworzenia raju na ziemi, zbudowania państwa sprawiedliwości społecznej. Rada Najwyższa przyjęła dziś deklarację stwierdzającą, że Związek Radziecki przestał istnieć.
Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Chałupy, welcome to Bahama, mama, lu. Afryka dzika, dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Stanów Jamajka, blues, Polish, Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Biorą namiar na plaży ci tekstylni nudziarze, chcą opalać sztruks. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. robią wszystkich w bambusa. Przydałby się z lamusa choć figowy liść.
Chałupy, welcome to Bahama, mama luz. Afryka dzika, dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sano Jamaica Blue. Polish Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Bahama, mama luz. Afryka dzika, dawno odkrywa. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sano Jamaica Blues. Polish Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Bahama, mama luz. Afryka dzika, dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sano Jamaica Blues. Polish Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to.
Słynne chałupy welcome to były również skomponowane przez Ryszarda Poznakowskiego. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 140. Opin Agin głosił wiszący krzywo szyld na frontowej ścianie drewnianego domu na samym krańcu miasteczka Goldsboro w Karolinie Północnej. Charles dotarł tam tuż przed zmrokiem. Jak na maj było nadzwyczaj chłodno. Przed godziną zaczął padać deszcz, więc owinął się ponczem. Mniejszy napis na szyldzie oznajmiał, że można płacić konfederackimi dolarami. Charles miał $900 z żołdu, poupychanych w kieszeniach koszuli i spodni. Współczuł człowiekowi, który prowadził interes, honorując bezwartościowe pieniądze, ale tego wieczoru nie miał nic przeciwko takiej szalonej gościnności. Nie rwał się do spania pod gołym niebem, zwłaszcza w strugach deszczu i do szukania sadu lub kurnika, żeby ukraść coś do jedzenia. Czarny chłopiec odprowadził jego muła do stajni, obiecawszy, że porządnie go wyczyści i da mu paszę. Charles wszedł do brudnej, obszernej izby karczmy. Siedziało tam kilku mężczyzn pogrążonych w smutku, gawędzących lub stukających drewnianymi figurami w szachownicę. Na kamiennym palenisku płonął ogień. Charles zamówił whisky i baraninę z rożna i kupił cygaro. Odkrył, że karczmarz ma również na sprzedaż kilka zardzewiałych pistoletów i parę paczek amunicji. Jedna zawierała pociski, które pasowałyby do jego wojskowego kolta. Zachęcony kupił całą skrzynkę za $50. Kiedy jadł, z poddasza, gdzie mieściły się pokoje do wynajęcia, głośno stukając, zszedł człowiek wyglądający na 40 lat. Stanął przed paleniskiem i zaczął pocierać ręce. Chociaż Charles udawał, że go nie widzi, nieznajomy o różowej twarzy i siwych kręconych włosach wyraźnie miał ochotę na rozmowę. Kąciki jego ust opadły z powodu nieustannych cierpień. Przedstawił się jako Mordecai Woodwin, wędrowny sprzedawca Biblii i traktatów teologicznych.
Mam nadzieję, że handel wkrótce odżyje, powiedział. Ostatnie 2 lata były straszne. Nienawidzę teraz podróżować. Wszędzie kręci się zbyt wielu wolnych murzynów, ale praca, którą wykonuję, służy Bogu, więc chyba nie powinienem być nieszczęśliwy.
Wyglądał jednak na bardzo nieszczęśliwego. Przysiadł się bez zaproszenia i koniecznie chciał wiedzieć, jak Charles się nazywa i czy służy w armii.
Tak, walczyłem. Byłem zwiadowcą w kawalerii Hamptona. Kawaleria! Apokalipsa dużo mówi na ten temat. I ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć, i otchłań mu towarzyszyła.
W dymie cygara Charles mógł wydać mu się groźny. Woodwin uniósł palec i dodał śpiewnie.
I dano im władzę nad 4/4 ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.
Powiedziałbym, że to dość dobry opis naszej pracy. Przerwał mu niegrzecznie Charles i nie było to niezamierzone. Miał ochotę chwycić tego człowieka za szyję i udusić za to, że przypomniał mu o sporcie.
Mój kuzyn Fletcher był kawalerzystą na zachodzie,
kontynuował Woodwin.
Służył pod generałem Bedfordem Forrestem, starym, porządnym konfederatem, który nie będzie tolerował tej murzyńskiej wolności. Powiem coś panu. Mój kuzyn został złapany i wie pan, co się z nim stało? Charles wstał na znak, że nie interesuje go odpowiedź. Mimo to ją otrzymał. Zaproponowali mu wybór. Więzienie albo kawaleria Jankesów. Zgodził się na to drugie i wysłali go do pułku na Wielkich Równinach, żeby walczył z Indianami. Słyszałem, że wielu naszych tak robi. Nazywają ich galwanizowanymi Jankesami. Pochylił się. Rozumie pan, prawda? Galwanizowany metal to stal pokryta cynkiem, żeby nie korodowała. Galwanizowany Jankes to konfederat ubrany na niebiesko. Wiem, co to znaczy galwanizowany. Ach, tak. Myślałem, że pan nie wie. Niemniej jednak, jeśli chce pan zostać w jakiejś armii, powinien pan to mieć na uwadze. To znaczy, jeśli zdobyłby się pan na służenie z ludźmi, którzy sprowadzili na nas plagę wyzwolonych czarnuchów. Nie mogę tego ścierpieć. Przepraszam za słowo, ale chce mi się od tego żygać. Z pewnością. Charles rzucił mu niechętne spojrzenie. Galwanizowani Jankesi. Pomyśleć tylko. Niech mi pan powie, panie Udwin, w jakiej formacji pan służył? Ja? Dlaczego? Nigdzie nie służyłem. Jestem za stary. A pan ponad 45 lat? Nie wygląda pan na tyle. Ale miałem podstawy do zwolnienia ze służby. Fizyczną ułomność. I prawdopodobnie przeczekał pan wojnę w lasach, sprzedając drzewom traktaty teologiczne, a młodym drzewkom cytując Biblię tam, gdzie sam diabeł by pana nie znalazł. Czy mam rację, panie Udwin? Co? Co pan opowiada? Dobranoc, panie Udwin. Charles ruszył do swojego pokoju. Na schodach usłyszał ostatni przytyk. Pijani weterani to wszystko, co można teraz zobaczyć. Armia ich rozpiła, przydzielając im regularnie racje whisky. Uważam, że to hańba! Charles miał ochotę wrócić i stłuc Udwina. Zamknął jednak drzwi pokoju i oparł się o nie. Niepotrzebnie zareagował tak gniewnie. To nie było mądre. Nie interesował go sprzedawca Pisma Świętego ani jego kuzyn. Nie interesowała go również własna, dalsza kariera kawalerzysty. Za bardzo pokochał Teksas, kiedy służył tam w drugim pułku. Nie interesowało go nic prócz tego, by możliwie jak najszybciej dotrzeć do hrabstwa spod Sylwania. Gdy wyciągnął się na łóżku i nakrył kołdrą, usłyszał bębnienie deszczu. Woda przeciekała przez dach i słyszał, jak skapuje na podłogę koło łóżka. Na dole zrobiło się głośno. Kilku zdesperowanych pijanych mężczyzn zaczęło śpiewać. Charles rozpoznał tę piosenkę. Odkąd opuścił Karolinę Południową, słyszał ją już parę razy. O, jestem dobrym, starym rebeliantem. Teraz, kiedy armia Johnstona poddała się Shermanowi w pobliżu Darkham, piosenka nabrała szczególnej goryczy. Nie cierpię jankeskiej nacji. A za co? Dobrze wiesz. Nie cierpię deklaracji. Niepodległości też. Nie cierpię tej całej blagi, tej unii z krwi i tez. Nie cierpię pasiastej flagi i kulę się jak pies. Chryste, jęknął Charles, naciągając na głowę cienką poduszkę. Ale nie udało mu się zagłuszyć stukotu cynowych kubków na stole, tupania ani wspaniałego barytonu Mordekaja Udwina, który dołączył do pijanych śpiewaków. Nie wezmę do rąk muszkietu, by dalej walczyć ze złem, lecz nigdy ich nie pokocham. To jedno na pewno wiem. Nikogo nie przeproszę za to, że było tak. Ja nie chcę rekonstrukcji i niech to trafi szlak. Chwasty i wysokie trawy poruszane ciepłym wiatrem sięgały połowy kończyn muła. Gdy Charles wjechał na podwórze, wiatr wydał pączo. Wszędzie panowała złowieszcza cisza. Pola nie były przygotowane do zasiewów. W ten ciepły dzień, kiedy świeże powietrze mogłoby napełnić cały dom, wszystkie okna były zamknięte. Wokół werandy pierwszy raz wyrosły dzikie fiołki. Za otwartymi wrotami stajni panowała ciemność. — Washington? — Bowes! — odpowiedział mu tylko wiatr. — Jest tam kto? Tam, gdzie kiedyś był ogród, kołysały się słoneczniki. Dlaczego czekał na odpowiedź? Czy nie otrzymał jej już tam, na zrytej drodze, gdy opadły go czarne myśli na widok martwego domu i gołych pól w słonecznym blasku? Gaz zamknęła dom przed odejściem, gdziekolwiek poszła. Łokciem rozbił szybę w drzwiach od kuchni i wszedł do środka. Meble były w komplecie. Krzesła równo ustawione przy stole. Garnki i żelazne patelnie wisiały na kołkach tam, gdzie zawsze. Nerwowo otwierał szafki. Talerze i kubki stały na swoich miejscach. Wbiegł do sypialni, tupiąc głośno w drewnianą podłogę. Łóżko zostało porządnie zaścielone, a na stoliku przy nim znalazł książkę Pope'a z bladoniebieską tasiemką między stronicami. Z pewnością nie zostawiłaby wszystkiego tak, gdyby nie planowała powrotu. Musiała wyjechać tylko na dzień, albo z Bowesem i Washingtonem. By to sprawdzić, otworzył szafę, spodziewając się, że znajdzie większość ubrań Gaz. Pusta. Stał nieruchomo, zaniepokojony, unosząc brwi. Nie mógł tego zrozumieć. Nie ma ani jednej sukni, a jej ulubiona książka została? Zostawił otwarte drzwi na werandę, więc silny podmuch wiatru wiejącego przez przedpokój zatrzasnął drzwi szafy. To wyrwało go z zadumy i nieco rozładowało napięcie. Zabrał książkę do kuchni i położył ją na stole. Potem pobiegł do stodoły, gdzie wyzwoleńcy chowali narzędzia. Znalazł wszystkie na swoich miejscach. Przyciął kilka desek i przybił je od środka do drzwi, w których wybił szybę. Wziął książkę Pope'a, zamknął drzwi i przywiązał je sznurem do framugi. Będzie musiał przeprosić gaz za zbitą szybę. I nie tylko za to. Już miał dosiąść muła, ale zatrzymał się i otworzył książkę w miejscu zaznaczonym tasiemką. Zobaczył mały, nieznany mu kwiatek ze spłaszczonymi żółtymi płatkami, które wypłuwiały. Przełknął z trudem ślinę. Wiersz nosił tytuł Oda do samotności. Delikatnym pociągnięciem pióra gaz zaznaczyła cztery linijki, biorąc je w nawias. Tak żyć nieznany chce w ukrytym domu. Umrzeć, by po mnie łza nie ciekła tkliwa. Wymknąć się z świata, by głaz nie rzekł komu. Tutaj spoczywa. Zaklął i zamknął książkę. Dreszcz przeszedł mu po plecach. Popędzał muła przez całą drogę do Fredericksburga. Chociaż większość mieszkańców miasta już powróciła, niewiele wskazywało na to, że rozpoczęła się odbudowa. Wypytywał w dwóch sklepach, ale niczego się nie dowiedział. Właściciel trzeciego, muskularny rzeźnik, powiedział co nieco, gdy Charles mu się przedstawił. Pozwoliła odejść swoim wolnym murzynom. Wiem, bo ten młodszy Bowes przechodził przez miasto i wspomniał mi o tym. Kilka dni później zniknęła bez słowa, a dzień wcześniej przyszła do mnie i uregulowała wszystkie rachunki. Jak dawno to było? Kilka miesięcy temu. Już więcej jej pan nie widział. Nie. Ale gdzie do diabła poszła? Miarkuj się trochę, żołnierzu. Jestem człowiekiem Unii. Rzeźnik przesunął ręką po zakrwawionym pniaku i sięgnął po tasek. Na twoim miejscu byłbym grzeczniejszy dla ludzi, którzy już ci dali baty, bo mogą zrobić to jeszcze raz. Charles zaczerwienił się i opanował złość. Bardzo przepraszam. Jechałem tak długo, żeby ją zobaczyć. Rzeźnik zorientował się, że ma szansę mu dopiec i uśmiechnął się. A może ona nie chce, żebyś ją znalazł? Nie przyszło ci to do głowy? Pani Barclay opuściła do mnie, mówiąc żywej duszy, ani we Fredericksburgu, ani w całym hrabstwie, dokąd się wybiera. Nie wierzysz mi? Zapytaj kogokolwiek. Podniósł tasek i zaczął rąbać płat niezbyt świeżego mięsa mocnymi, szybkimi uderzeniami. Charles wyszedł. W trocinach pozostały ślady jego butów. Do głębi poruszony prawdą słów rzeźnika oparł się o frontową ścianę sklepu. Nie chciała, żeby wrócił, inaczej czekałaby. Albo przynajmniej zostawiłaby wiadomość, dokąd się udaje. A tymczasem zostawiła wiersz o śmierci. Wiedział, że tasiemka znalazła się między tymi stronami, a nie innymi, a nawiasy zaznaczały właśnie te cztery wersy dlatego, że Gaz chciała coś powiedzieć. To była wiadomość dla niego. Że to już koniec. Chodził przez chwilę wokół żelaznego słupa, do którego przywiązał muła. Położył rękę na wytartym siodle i powiedział coś niewyraźnie, półgłosem. Muł potrząsnął uszami, żeby odgonić muchy. Charlesa ogarniały ból, niepewność, poczucie straty i żal. Nawet nie próbował tłumić uczuć. Nie był w stanie nad nimi zapanować. Po opuszczeniu Fredericksburga Charles przez 3 dni jeździł bez celu. Nocami leżał jak odrętwiały, nie mogąc zasnąć. Wpadał w gniew bez powodu i niewiele brakowało, a został być gnięty nożem w jednej z przydrożnych karczem. Chciał płakać, ale nie potrafił. W pokrytej bliznami wojny okolicy w pobliżu rzeki Rapidan dojechał do skrzyżowania dróg i zsunął się z siodła. Gdy muł zaczął skubać trawę, Charles zdjął poncho i położył się na nim przy drodze. Miał nadzieję, że muł będzie się pasł kilka godzin. Nie miał żadnego celu w tej podróży. Żadnego powodu, by iść dalej. Od północy zbliżało się pieszo 3 ludzi w brudnych łachmanach, które niegdyś były beżowymi mundurami. Jeden, 18- albo 19-letni blondyn, szedł podpierając się prowizoryczną kulą. Jego prawa noga bez stopy wisiała jakieś 10 centymetrów nad ziemią. To właśnie on powitał Charlesa machnięciem ręki i uśmiechem. — Jak się masz? Jesteś jednym z naszych, prawda? Charles wyjął z ust cygaro. — Nie jestem już niczyj. Tamci mruknęli coś do siebie, przeszli na drugą stronę drogi i ruszyli dalej, na południe. Do domów, które prawdopodobnie już nie istnieją, pomyślał. Z drogi w oddali dobiegł hałas, który przypominał skrzypienie kół wozu. Obrócił się i oparł na łokciu. Zmrużywszy oczy, zobaczył, że żołnierze mijają mężczyznę i kobietę, czarnych, idących w przeciwnym kierunku. Ciągnęli wózek, na którym siedziały 2 dziewczynki pomiędzy dobytkiem w workach. Kiedy się do niego zbliżyli, zobaczył, że ich ubrania są czyste, choć mocno znoszone. Wózek miał solidne koła, ale poza tym wyglądał licho. Na pewno nie zbudował go ktoś, kto znał się na stolarce. Nie mieli żadnego zwierzęcia. Ojciec ciągnął wózek, a matka szła boso obok niego. Mimo to nie wyglądali na nieszczęśliwych. Śmiali się i śpiewali razem z dziećmi. Matka i córki klaskały do rytmu. Na widok Charlesa ucichli. Usłyszał tylko, jak ojciec, który musiał zauważyć resztki jego szarego munduru, mówi: Konfederat. Mężczyzna chwycił mocniej rączki wózka i pociągnął go szybko do skrzyżowania, a potem drogą prowadzącą na północ. Dziewczynki oglądały się na Charlesa, ale ich rodzice nie odwrócili głów. Był zbyt zmęczony i przygnębiony, żeby się ruszyć. Przywiązał więc muła do gałęzi drzewa i oparł się o pień, żeby się zdrzemnąć. Nigdzie nie musiał się śpieszyć. Odeszła na dobre. Zerwał się, gdy słońce prawie dotykało horyzontu. Coś ocierało się o jego twarz. Kawałek sznura, którym przywiązał muła, nadal wisiał na gałęzi, przegryziony. Muła nie było, siodła i innych rzeczy też. Na szczęście Charles nadal miał kolta w kaburze. Przeszedł jakiś kilometr od skrzyżowania w każdym kierunku. Droga prowadząca na zachód znikała za zakrętem, a dalej na horyzoncie ciągnęło się pasmo Blue Ridge. Patrzył przez chwilę na góry, przypominając sobie, jak zachwycił go Texas. Ciężkim krokiem wrócił do skrzyżowania. Żadnego śladu muła. Do diabła! Ostatnie promienie słońca przedzierały się między gęsto rosnącymi drzewami za południowo-zachodnim rogiem skrzyżowania. Nagle z zalasu od strony doliny Shenandoah dobiegły konfederackie okrzyki wojenne. Potrząsnął głową. To tylko świst pociągu, który tamtędy przejeżdżał. Z pewnością jankeskiego pociągu. Mieli ich tyle. I tyle broni, i tylu ludzi, którzy wyszli z młynów, magazynów, stodół, biur i salonów, by walczyć w wojnie, jakiej nikt wcześniej nie prowadził. Stanął na środku pustego skrzyżowania. Rozejrzał się, popatrzył na martwą, pustą ziemię. Przez jedną dziwną chwilę czuł się tak, jakby cała siła Unii była skierowana przeciwko niemu. I pokonała go. Stał w zapadającym zmierzchu, ze zmęczeniem i z desperacją w oczach. Chciał tylko odpocząć, zatrzymać się. Na dobre. Ale przed jego oczami ciągle pojawiały się jakieś obrazy. Sprzedawca Biblii, którego spotkał w Goldsboro, mówił, że Jankesi potrzebują kawalerzystów na wielkich równinach, a Charles miał doświadczenie. To byłby sposób, żeby przeżyć. Zacząć jeszcze raz. Być może któregoś dnia znajdzie odrobinę nadziei. Nadziei w świecie takim jak ten? Głupi pomysł. Lepiej zrobiłby, gdyby położył się w trawie przy drodze i nigdy się już nie podniósł. Ale widział także i inne obrazy. Ludzi, z którymi służył. Abe'a Woolnera, Colbrighta Butlera, Wade'a Hamptona, generała Lee. Ciekawy, jak się czuł były dyrektor West Point i najlepszy żołnierz w kraju, kiedy musiał prosić kolegę absolwenta akademii o określenie warunków kapitulacji. Mówiono, że stary Bob zachowywał się z godnością. Odrzucił pomysły zapaleńców, którzy chcieli prowadzić wojnę podjazdową, kryjąc się w górach i lasach. Chociaż ludzie, których Charles wspominał, jego zdaniem nie walczyli o słuszną sprawę, to nie rezygnowali. Gaz także była wytrwała. Myślał o niej przez chwilę i nagle przypomniał sobie coś, co wyleciało mu z głowy. Nazwisko. Generał brygady Duncan. Wytarł usta wierzchem dłoni. Wprawdzie Gaz dała mu znać, że między nimi koniec, ale jej wuj powinien wiedzieć, gdzie przebywa i czy jest zdrowa. Mógłby pomóc, jeśli Charles go znajdzie. A szukać mógł zacząć tylko od jednego miejsca. Nie było ono najbezpieczniejsze, lecz nie martwił się tym zbytnio. Kiedy przypomniał sobie o Duncanie, obudziła się w nim nadzieja, jakiej nie czuł od dawna. W głowie mu się przejaśniło i wyprostował się. Nie było jeszcze całkiem ciemno, więc postanowił nie zwlekać. Podniósł poncho i ruszył na północ. Pół godziny później zobaczył rodzinę z wózkiem odpoczywającą przy drodze. Wystraszyli się, kiedy go rozpoznali. Stanął na środku drogi, zdjął kapelusz i spróbował się uśmiechnąć. Przyszło mu to z trudem i nie miało to nic wspólnego z kolorem ich skóry. Po prostu nie potrafił się już uśmiechać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór,
odparł mężczyzna. Idziesz na północ? Spytała kobieta, mniej podejrzliwa niż mąż.
Do Waszyngtonu.
My też. Usiądziesz i odpoczniesz?
Tak, chętnie. Dziękuję.
Usiadł. Jedna z dziewczynek zachichotała i uśmiechnęła się do niego.
Straciłem muła, powiedział. I jestem strasznie zmęczony.
W końcu uśmiechnął się również czarny mężczyzna.
Urodziłem się zmęczony, ale ostatnio poczułem się lepiej.
Charles żałował, że nie może powiedzieć tego samego.
Jeśli pozwolisz, pomogę ci ciągnąć wózek, zaproponował. Jesteś żołnierzem.
Mężczyzna nie miał na myśli żołnierza Unii.
Byłem, sprostował Charles. Byłem.
A teraz duża sprawa w alfabecie uczuć, czyli uśmiech.
Jak uśmiech? Mam oczywiście na myśli pogodne usposobienie i patrzenie na świat z przyjazną miną. Oto fragment artykułu Aleksandry Semli-Baron, który znalazłam na jednym z portali. Pozytywne nastawienie do ludzi sprzyja utrzymywaniu starych znajomości i nawiązywaniu nowych. Jak uśmiechnę się rano do pani sprzedającej bułki, to obie będziemy w lepszych nastrojach. A jeśli nie odpowie na mój uśmiech, cóż z tego? Jutro znów spróbuję, zabierając świeży chlebek na śniadanie, uśmiechnąć się do nich. Wychodzenie do pracy, gdzie czekają na mnie sami wyrewni, nastawieni na rywalizację współpracownicy, jest wręcz masochistyczne. Czy jednak w istocie tak jest? Może jest kilka osób, których nie lubię, ale mogę ograniczyć z nimi kontakty. Do pracy nie idę w celach towarzyskich, mam swoje zadania. A jeśli pomyślę nieco cieplej o swoich współpracownikach, wyobrażę sobie ich jako ludzi mających swoje domy, rodziny, radości i smutki, może łatwiej będzie z nimi przepracować tych kilka godzin. Brzmi sensownie. No tak, ale teraz dla równowagi fragment dyskusji internautów. Polacy są znani z zaciętych min i braku uśmiechu na ustach. Ostatnio byłam na Kubie, kraj o wiele biedniejszy niż Polska, a ludzie uśmiechnięci od ucha do ucha. To samo było w Brazylii. U nas w kraju to nieważne, czy bogaty, czy biedny, i tak zawsze skwaszona mina. Prawda o tych skwaszonych minach. Gdy mieszkałam w Polsce, to było to dla mnie normalne. Od kilku lat mieszkam w USA i wszyscy się uśmiechają, są pomocni i mało mnie obchodzi, czy szczerze się uśmiechają. Ważne, że nie widzę min, które od razu psują mi humor. Co na to autorytety? Z badań przeprowadzonych przez doktora Piotra Szarotę z Polskiej Akademii Nauk wynika, że najbardziej roześmiany naród w Europie to Brytyjczycy. To łamie stereotyp, że najczęściej uśmiechają się żyjący pod południowym słońcem Hiszpanie i Włosi. A Polacy? Niestety, są na szarym końcu tego zestawienia. Generalnie najmniej skorzy do uśmiechu są mieszkańcy tzw. byłego bloku wschodniego. Są postrzegani jako mniej pewni siebie, mniej życzliwi i przyjaźni, bardziej nieufni niż ci z Europy Zachodniej. To może tłumaczyć, dlaczego rzadziej się uśmiechają, mówi dr Szarota. Ale teoria ta nie do końca się sprawdza, bo Czesi i Słoweńcy są mniej ponurzy od Francuzów czy Niemców. To może być efekt nacisku, jaki Niemcy, Francuzi i Polacy kładą na szczerość w relacjach. Wolą pokazać swoje prawdziwe uczucia, niż maskować je uśmiechem, przypuszcza dr Szarota. Brytyjczycy są po prostu zbyt uprzejmi, by okazać, co naprawdę myślą. Mimo tych oczywistych różnic, powtarzając za Oliwią Goldschmidt, warto pamiętać, że wszyscy uśmiechają się w tym samym języku. Tylko uśmiech jest jednakowy na całym świecie. Możesz uśmiechnąć się po angielsku, a będzie to znaczyło dokładnie to samo w Tajlandii.
Tak, uśmiechu potrzeba nam naprawdę dużo w życiu, bo myślę, że wtedy życie staje się piękniejsze. Kończąc dzisiejszy program, chciałabym Państwu przypomnieć raz jeszcze o spotkaniu w Domu Polskim z poezją śpiewaną poświęconej wierze, miłości i pięknu. A autorem Mariusz Kiełbowicz. Początek spotkania o godzinie 3 po południu. I to już wszystko z mojej strony. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro o zwykłej porze.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.